Witamy po raz kolejny serdecznie naszych słuchaczy w przedświątecznej atmosferze. Program religijny Wczoraj, Dziś i na wieki przygotowali Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. O tej porze roku nasze myśli kierujemy w stronę doświadczeń Pana Jezusa i Jego ostatnich dni życia. Ewangeliści w szczegółowy sposób opowiedzieli te wydarzenia. Przy tej okazji nie zabrakło politycznych intryg i zaślepienia ze strony duchowych wodzów ówczesnego narodu żydowskiego. Pragniemy dzisiejszego wieczoru przybliżyć słuchaczom choć niektóre fakty z tym związane. Życie narodu wybranego za czasów ziemskiej misji Jezusa możemy określić jako bogate, różnorodne, a jednocześnie przeplatane wpływami kilku sekt o charakterze religijnym z odcieniami politycznymi. Należy pamiętać o fakcie rzymskiej okupacji w Palestynie, aby otrzymać właściwy obraz tamtej epoki. Sylwetki głównych postaci tego obrazu to faryzeusze, sadyceusze, elita kapłańska i Herodianie.
Czy pamiętamy, gdzie Jezus został zabrany zaraz po aresztowaniu? Mówi o tym ewangelista Jan w 18 rozdziale, a 13 wersecie. Zabrano go do urzędu Annasza. Dopiero po zbadaniu go przez Annasza był odesłany do Kajfasza. Ten fakt pokazuje jeszcze jedną stronę hierarchii stanowiska najwyższego kapłana. Było to stanowisko polityczne. Nie było to stanowisko utrzymywane do końca życia, jak to było w systemie żydowskim, ale zostało wyznaczone przez Rzymian. Rzymianie nie pozwolili Żydom już więcej wyznaczać własnych arcykapłanów, ponieważ widzieli arcykapłana jako postać polityczną, która miała kontrolę nad polityką Izraela. Dlatego za czasów Jezusa widzimy dwóch arcykapłanów. Annasz, bardzo stanowczy i dominujący, sprzeciwiający się systemowi rzymskiemu. Natomiast Kajfasz był oficjalnym arcykapłanem wyznaczonym przez Rzymian. Jednak Annasz, ze względu na swoją dominującą osobowość, nadal pozostawał kluczową postacią.
Te zależności i odrębności od rzymskiej władzy dobrze pokazuje sytuacja świątyni. Funkcjonowała tam wówczas instytucja kantorów. Zadaniem kantora była zmiana funduszy. Nie można było posługiwać się monetą rzymską w świątyni żydowskiej. Należało używać waluty świątynnej. Była to legalna operacja wymiany. Problem polegał na wygórowanych kursach wymiany, którymi obciążono wiernych. Oburzenie Jezusa nastąpiło z kilku powodów. Najpierw te transakcje nie powinny odbywać się w świątyni. Powinno to być zrobione na zewnątrz. Po drugie, kurs wymiany był tak niekorzystny, iż Jezus twierdził, że jest to jaskinia złodziei. Wekslarze zarabiali niewiarygodne sumy. Ponadto na zewnątrz świątyni działali sprzedawcy zwierząt. Robili to samo co wekslarze. Naliczali wygórowane stawki za zwierzęta, które sprzedawali. Te zwierzęta z kolei ofiarowano w świątyni. Powodem największego oburzenia Jezusa były stoły tych z gołębiami. Wygórowane ceny tych małych ptaków utrudniały ubogim służenie Bogu.
Patrząc na działalność Jezusa, zdumiewa nas, jak niewielki wpływ oddziaływała ona na reakcję tych duchowych przywódców. Jezus leczy, wskrzesza zmarłych, czyni cuda. Jednak oni nie reagują na te dobre uczynki i całkowicie to ignorują. Natomiast na pewno reagują na krzyki tłumu. Hosanna synowi Dawidowemu. Okrzyk ten był zarezerwowany jedynie dla Mesjasza. Lud ogłosił Jezusa Mesjaszem, ale kapłani w to nie wierzyli i okazali oburzenie. Oczywiście z ich punktu widzenia było to fałszywe oświadczenie. Ale jak wytłumaczyć, iż zostali zaślepieni na cuda czynione przez Mesjasza? Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i 15 werset.
Reakcją Jezusa nie była dyskusja czy wymiana zdań. Natomiast odpowiedzi posłużył się serią trzech przypowieści. Słuchacze usłyszeli je następnego dnia, gdy Jezus powrócił do świątyni. Pierwsza przypowieść, o dwóch synach. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział od 28 wersetu. Akcja podobieństwa została umieszczona w winnicy. Ojciec zwraca się do syna z prośbą o pracę przy winnicy. Reakcja synów okazała się różna. Pierwszy, mimo początkowej chęci i zgody na prośbę ojca, pracy nie podjął. Natomiast o reakcji drugiego czytamy. I przystępując do drugiego powiedział tak samo. On odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 28 werset.
Ta przypowieść była szczególnie dotkliwą naganą dla faryzeuszy, ponieważ oni wierzyli w nadchodzące królestwo. Wierzyli, że aby wejść do królestwa, należy żyć świętobliwym życiem. Jezus wskazał na najniższe warstwy w społeczeństwie, czyli na celników i nierządnice, pokazanych w podobieństwie w postaci drugiego syna, który początkowo odmówił pomocy. To oni byli nieposłusznymi synami. Ale tym samym to oni wyprzedzili nadgorliwych faryzeuszy, których Jezus pokazał w osobie pierwszego syna. Faryzeusze zobowiązali się czynić wolę Ojca, ale kiedy boska moc okazała się w Jezusie, odrzucili Jego naukę. Jezus pytał, który z tych dwóch synów wypełnił wolę ojcowską? Mówią mu, ten drugi, rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzą was do Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział.
Druga przypowieść o dzierżawcach winnicy zapisana jest w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział od 33 wersetu. Pewien człowiek miał winnicę i oddał ją wieśniakom pod opiekę. Kiedy to nadszedł czas żniwa, wysłał swoich sług, aby pozyskać owoce ze swej posiadłości. Ale kiedy słudzy tam dotarli, strażnicy winnicy zabili sługi i raz i drugi. A w końcu posłał do nich syna, swego mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiędziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Zadaniem duchownych opiekunów Izraela pozostawał rozwój charakteru tego narodu poprzez prawo Mojżesza, ceremonię, społeczność z Bogiem. Zamiast tego faryzeusze i inni jako niewierni szafarze tworzyli prawo i przepisy do naśladowania dla ludu z pominięciem charakteru Boga. Dopiero Jezus, podsumowując tą historię, wskazał im wprost, bezpośrednio na jej naukę. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 43 werset.
Ostra nagana dla faryzeuszy. Zapewne w tym momencie zrozumieli oni, iż odebrany został im przywilej królestwa. było zbyt wcześnie, aby Jezus miał im wyjaśnić, iż ten przywilej królestwa przejdzie na pogańskie narody. Z tą wiadomością należało zaczekać do czasu Korneliusza, za następne kilka lat. Patrząc na wersety 45 i 46 i na ich reakcję zauważamy, iż poselstwo Jezusa zaczyna docierać do faryzeuszy. Czytamy: a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojąć, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Mateusz 21:45. Tak więc lekcja Jezusa z tych dwóch podobieństw była wyraźna. Pierwsza przypowieść o dwóch synach oskarżała faryzeuszy: postąpiliście źle. Natomiast przesłanie drugiej przypowieści brzmiało: zostaniecie usunięci ze swej służby. Jezus nie poprzestał na swych oskarżeniach, na tych dwóch podobieństwach. Trzecia historia dotyczyła uczty weselnej. Mateusz 22:1-14. Podtrzymuje ona treść i ducha dwóch poprzednich przykładów, pokazując błędy faryzeuszy.
W podobieństwie chodzi o króla, który zaplanował ucztę weselną dla swojego syna. Wysłał swoje sługi, aby zaprosić gości, ale wszyscy zaproszeni goście odmówili. Ponowne zaproszenie również spotkało się z odmową, a wysłańców króla spotkały prześladowania i śmierć. Reakcja króla była, jak czytamy: i rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto im spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 7 wersetu.
Faryzeusze nie potrzebowali wyjaśnienia. Zrozumieli dobitnie i ostatecznie, że przykłady i słowa Jezusa dotyczą ich osobiście. Skoro Jezus wytykał im błędy i krytykował słowem, oni przyjęli podobną taktykę. Po naradzie postanowili, jakby go usidlić słowem. Czytamy dalej: i wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami. Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? Pytanie miało na celu wprowadzić Jezusa w kłopoty. Niezależnie od tego, jak on odpowie, pułapka została zastawiona w obecności Herodian. Gdyby Jezus powiedział, że płacenie podatków nie było właściwe, wtedy Herodianie uznaliby go za wroga Rzymu i postawiliby oskarżenie przed Heroda albo Poncjusza Piłata. Jeśli Jezus odpowiedziałby, że należy oddać hołd cesarzowi i płacić podatek, wówczas zostałby zdyskredytowany przed ludem, który nienawidzi uciskających podatkami Rzymian. Pada odpowiedź Jezusa: czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: cesarza. Wtedy Jezus do nich mówi: oddajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 20 werset. Jest to genialne zło, ponieważ faryzeusze próbowali zorganizować faktyczny spór między nimi a Herodianami.
To, że faryzeusze przegrali, nie oznaczało, że sadyceusze przeszli obok tego obojętnie. I tak uważali siebie za silniejszą grupę. Musimy podkreślić, że faryzeusze i sadyceusze bardzo różnili się i nie lubili się. Tym razem wspólny cel ich zjednoczył. Sadyceusze ułożyli swój własny plan ataku w postaci historii o 7 braciach, którzy umierali jeden po drugim. Każdy z nich pojmował po kolei za żonę tą samą kobietę. Ich pytanie brzmiało, czyją żoną będzie ta kobieta przy zmartwychwstaniu? Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, dlatego starali się nie tylko zdyskredytować Jezusa poprzez pozornie zawikłane pytanie, ale próbują zaprzeczyć również doktrynie zmartwychwstania. Jezus przywodzi Sadyceuszom postacie Abrahama, Izaaka i Jakuba jako wiernych, świętych mężów. Skoro Bóg jest Bogiem żywych, nagrodzi ich zmartwychwstaniem i nie zostawi ich w grobie. Innymi słowy, ci święci mężowie Boży, których Sadyceusze jako takich akceptowali, muszą otrzymać zmartwychwstanie, ponieważ Bożą zasadą jest ożywianie tych, którzy Mu służą. Jezus użył tego przykładu, aby udowodnić, iż nastąpi zmartwychwstanie.
Skutkiem Jezusa mowy było zdumienie ludu Jego nauką. Natomiast faryzeusze, widząc porażkę swoich rywali, w dalszym ciągu próbowali Jego mądrość. Jezus zapewne wiedział, jaki będzie skutek tych wygranych przez Niego dysput. Czytamy, że w tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić, o czym mówi Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Tak więc, drodzy słuchacze, widzimy, w jaki sposób przewyższająca mądrość Jezusa zaogniała jedynie nienawiść do Niego wśród tych, którzy powinni wskazać na Niego jako na Mesjasza. Pozostawiamy słuchaczy z tymi rozmyśleniami, aby świąteczny czas przypominał również o tych wydarzeniach z życia Pana Jezusa. Żegnamy się do czwartej soboty następnego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki.